Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia.
Wiecie, to co mnie pobudza bardzo mocno w serduchu, to realność Bożego oddechu na moim karku, tak to nazwę. Realność Bożego oddechu, który mogę doświadczać. Wiecie, kiedyś miałem spotkanie z pewnym człowiekiem w jakimś tam sklepie usługowym w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś tą historię opowiadałem. I kiedy byłem w tym sklepiku, coś tam się jakaś rozmowa wywiązała i pamiętam, jak podczas rozmowy wyszło, że on jest muzułmaninem, a ja tu próbowałem mu głosić. I on do mnie powiedział, że wy chrześcijanie jesteście hipokrytami. Mówicie, że kochacie swojego Boga, a nie macie nawet dla Niego czasu. Bo my, muzułmanie, modlimy się 5 razy dziennie. Był taki dumny, taki wzniosły w tym, że oni się 5 razy dziennie modlą. I wiecie, ja rzeczywiście byłem w wielu krajach muzułmańskich i to, co ja zobaczyłem, to jest niewiarygodne. Kiedyś w hotelu z pewnego powodu musiałem znaleźć wyjście, nawet nie tyle co ewakuacyjne, tylko takie, które nie istnieje. Długa historia, nie ma sensu opowiadać szczegółów. Trzeba było się ewakuować wyjściem, którego nie było. Więc wychodziłem jakimiś przejściami a la dachem, schodkami takimi jak w filmach po ścianie, gdzie jest, wiecie, taka obręcz, taki trochę James Bond. Nie pytajcie o szczegóły, dlaczego. I wyobraźcie sobie, że podczas tego ewakuowania się gdzieś w miejscu, które zupełnie było oddzielne i nie było tam wstępu, pewien pracownik tego hotelu leżał tam klęcząc na swoim dywaniku i odprawiał swoją 1 z 5 modlitw. W czasie pracy uciekają na ubocze, rozkładają swoje dywaniki i modlą się 5 razy dziennie, bez względu na to, czy jest urlop, czy jest w pracy, czy jest na urodzinach, czy jest na wakacjach. On 5 razy dziennie rozkłada swój dywanik, który ma zawsze ze sobą i się 5 razy dziennie modli. I gość mnie zastrzelił tym tematem, bo powiedział, wy mówicie, że kochacie swojego Boga, a nie macie dla Niego czasu. Ale oczywiście nie może być tak, że muzułmanin zagnie chrześcijanina, więc Duch Święty szybciutko dał pomysł, więc wyciągnąłem mu kalkulator i zapytałem do niego, ile już tak się modlisz? On mówi, wiele, wiele. Ja mówię, czyli to w latach idzie, tak. Ja mówię, to weźmy, policzmy, słuchaj, ile ty się w skali roku modlisz. Więc wyciągnąłem ten kalkulator, wbiłem 365 dni, pomnożyłem razy 5 modlitw dziennie, wyszło 1825 modlitw. On taki dumny mówi, dokładnie tyle się modlę. Ja mówię, a ile to już lat trwa? On mówi, no z 30. Więc ja mu te 1825 modlitw w skali roku pomnożyłem razy 30 lat i wyszła liczba 54 750. Ja mówię, wygląda na to, że przez ostatnie 30 lat modliłeś się jakieś 55 tysięcy razy. Jego duma wzniosła się 30-krotnie. A wtedy zadałem mu pytanie, a ile razy twój Bóg ci odpowiedział? Musiałem się ewakuować z lokalu. I wiecie, to co cudowne jest, jeżeli chodzi o naszego Boga, to jest to, że nasz Bóg jest prawdziwy i On żyje. Nie czcimy Boga, który kiedyś wykonał coś niezwykłego, ale zapomniał wstać z grobu. Nasz Bóg żyje. Nasz Król, nasz Pan, Jezus Chrystus żyje. Duch Boży jest prawdziwy, a Bóg Ojciec jest wspaniały i ma się dobrze. Amen? I wiecie, ja dokładnie bardzo mocno wierzę w to, że chrześcijaństwo powinno opierać się o doświadczenie żywego Boga. Jeżeli w to wierzysz i się z tym zgadzasz, powiedz amen. Wow, te amen było takie Śląska Cieszyńskiego. Jeszcze raz. Ja mam nadzieję, że zrobiliśmy wideo i do Warszawy zawieziemy, jak mówi się amen. Czuć to, że ta studnia tutaj żyje. Słuchajcie, więc chciałem, żebyśmy utrzymali tą dynamikę, gdzie w naszych słowach będzie wybrzmiewać zgoda w tym, co jest w sercu. Jeżeli z czym się zgadzasz, co tu jest mówione przez 4 sesje, możesz powiedzieć amen. Amen? A więc kochani, wow. A więc pokusa jest, żeby mówić, z czym się zgodzicie. Ale mam nadzieję, że przynajmniej 3 razy powiecie dziś amen. Słuchajcie, więc chciałem wam powiedzieć, że życie z Bogiem, ono musi opierać się o żywe doświadczenie Boga. I myślę, że Różnie moglibyśmy to definiować, każdy ma swój język i nie chodzi o grę słów, ale mam nadzieję, że zrozumiecie serce, które idzie za tym zdaniem, które powiem, że życie oparte o informacje o Bogu, o literę i nawet jeżeli praktykujesz modlitwę i czytanie słowa, ale nie ma w tym doświadczenia i ducha, jest to religia. No właśnie. No właśnie. No właśnie. Widzicie, ja chciałbym pokazać nam coś, co wierzę, wszyscy wiedzą, ale chciałbym, żebyśmy tam zapukali do tych pewnych tematów, które są jakże istotne. Wiecie, ja wierzę, że między mężem i żoną nie powinna być tylko chemia, taka, wiecie, mówię takim kolokwialnym językiem, ta chemia, te motyle, one nie możemy się zgodzić, że one znikają zawsze po miesiącu miodowym. Okej? Bo wtedy byśmy musieli powiedzieć, że chrześcijaństwo, że małżeństwo jest całkowicie oparte tylko o dzielimy obowiązki na pół, to jest twoja rola, tu jest moja rola, ja się wywiążę, ty się wywiąż, staramy się obrączkę nosić, łóżko mamy wspólne, żyjmy. Wiecie, myślę, że chodzi o coś więcej niż podział obowiązków i noszenie obrączki. Wierzę, że powinno być to miejsce intymności między mężem a żoną. I wierzę, że jeżeli nie będzie tej intymności, nie będzie tego doświadczenia, nie będzie tej świeżości pomiędzy mężem a żoną, to to małżeństwo nie idzie w dobrym kierunku. I co trzeba zrobić? Trzeba zadbać o to małżeństwo. Teraz co się stanie w małżeństwie, w którym nie ma przepływu, nie ma relacji, nie ma intymności? To małżeństwo musi usychać, to małżeństwo musi umierać, więc trzeba je później wskrzeszać. I wiecie, z relacją z Bogiem, ja wierzę, że jest tak samo i wierzę, że jednym z powodów jest właśnie to, dlaczego jesteśmy nazwani oblubienicą, a on oblubieńcem. Ponieważ między nami, w tym przymierzu, pomiędzy nami a nim, potrzeba nam intymności, świeżości i osobistej relacji, która będzie sprawiała, że ta relacja między ojcem a synem, między ojcem a córką, między kościołem, ciałem, a głową, Chrystusem, będzie się rozwijała. I w tym potrzeba uwzględnić osobę Ducha Świętego. Bo bez osoby Ducha Świętego nic nam się nie uda. I wiecie, znamy te wersety o tym, że jeżeli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie. Znamy te wersety, które mówią o tym, że jeżeli napiłbyś się, napiłabyś się wody, którą ja mam, nigdy byś nie pragnął, nie pragnęła. Dobrze wiemy o tych fragmentach, że jeżeli uwierzysz, jak powiada Pismo, wypłyną z ciebie, z twojego wnętrza rzeki wody żywej. Więc widzimy tą wodę i jeszcze raz wodę. Widzimy te rzeki. Jeżeli poczytasz Stary Testament, Nowy Testament, z taką proroczą perspektywą, to nie musi być wielkie objawienie, to zobaczysz, że woda, to zobaczysz, że rzeka zawsze odnosi się do życia, które jest spowodowane przez Ducha Bożego. Widzimy w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie wzmiance o rzece. Widzimy wodę, która pojawia się wielokrotnie na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. Widzimy obraz w objawieniu, który był też malowany w Ezechiela, bo Ezechiel widział właśnie to, co później też opisywał, wierzę, Jan, o tym, że spod tronu wypływa rzeka, która dociera do pustynnych miejsc. Z czym się charakteryzuje pustynne miejsce? Brakiem wody, brakiem życia, brakiem owocowania. I tam jest napisane, że kiedy ta woda, ta rzeka dociera do tych martwych miejsc, przynosi życie i uwaga, ta rzeka sprawia, że zaczynają rosnąć drzewa i uwaga, a później jest napisane, że na tych drzewach pojawia się liść, pojawia się owoc, więc widzimy, że później jest mowa o liściu, który jest ku uzdrowieniu. Gdzie jest początek? Początek jest pod tronem, spod którego wypływa rzeka. Widzimy, że życie jest w rzece. W rzece, która wypływa spod tronu. I teraz Ezechiel, kiedy mówił o tej samej rzece, Pan zaprosił go do pewnej wizualizacji, ale to było tak potężne, że my do dzisiaj o tym opowiadamy. Jest napisane, że Ezechiel wszedł do rzeki, wszedł do wody po kostki, a później wszedł do tej wody coraz głębiej i głębiej, aż nagle wszedł tak głęboko do tej wody, że jest napisane, Ezechiel spostrzegł bardzo ciekawą rzecz, że już nie dało się tam chodzić, trzeba było tam pływać. Teraz powiedz mi, bo dokładnie o tym wiesz, wielu z was jest wiele lat w Panu, słowo macie opanowane, Boże. Pomyślcie, co jest napisane o tym, co dzieje się, kto zabiera tam Ezechiela. To nie Ezechiel znalazł rzekę i pomyślał sobie, a może by tak zejść trochę głębiej? To Pan odmierza Ezechielowi kolejną miarę i zaprasza go głębiej. A więc co widzimy? Widzimy, że Pan chce zabrać ciebie i mnie głębiej. Głębiej do swojej rzeki. Rzeki, która nie jest takim zsiadłym kisielem, takim zbiornikiem, który jest już zżółknięto zielonkawy, w którym strach się bać, żeby w ogóle palec wsadzić, ale czytamy o rzece. O rzece. Rzeka ma to do siebie, że płynie. Macie tu Wisłę. Kto nie wierzy, może sprawdzić po sesji. Ta rzeka musi płynąć. Ta rzeka musi płynąć. W momencie, kiedy ona nie płynie, kiedy nie ma przepływu, zaczyna się dziać nieciekawie. Teraz z czym kojarzy wam się rzeka, która, zbiornik, który stoi, a rzeka? Dla mnie się, wiecie, z czym to kojarzy? Rzeka mi się kojarzy zawsze z czystą, świeżą wodą, której nie bałbym się napić. Mam wrażenie, że ona jest tak orzeźwiająca, tak piękna, że aż chce się do niej wejść. Ale nie wiem, czy chciałbym się napić wody z jakiegoś zamkniętego zbiornika, do którego nie ma wpływu, ani z którego nie ma wypływu od wielu lat. Mogłoby to generować ogromne kłopoty, a nawet, kto wie, może i śmierć. A więc my musimy żyć w przepływie i ta rzeka Ducha Świętego musi płynąć w naszym życiu. A więc widzisz, nie tylko informacja o tym, że Duch Święty jest, ale rzeki Ducha Bożego muszą przepływać przez nasze życie. My musimy być w tej rzece. Kiedy będziemy w tej rzece, będziemy żywi. Niektóre małżeństwa, porównuję to do małżeństw, bo to najbardziej odzwierciedla sprawę. Niektóre małżeństwa, kiedy na nich popatrzysz, nie tam, kiedy trzeba się pokazać, tylko tak na co dzień, masz wrażenie, że u nich już coś nie działa. Nie ma już takiej, wiecie, tej wrażliwości na siebie nawzajem, tej chemii. Już nie ma łapania za bioderko, rozumiecie? Już zaniknęło gdzieś takie patrzenie z iskrą wokół na tą swoją cudowną oblubienicę. Gdzieś to tam zaniknęło. I czego potrzeba? Come on, wyjedźcie gdzieś, zamknijcie się, oddajcie na chwilę dzieci gdzieś. Pojedźcie, po prostu spędźcie ze sobą czas. Obudźcie ze sobą to, co zostało uspane, to, co kiedyś było. To, co kiedyś było takie prawdziwe, takie żywe, takie namacalne. Dzisiaj musimy to obudzić w swoich małżeństwach. I dzisiaj Kościół, czyli ty i ja, bo my tworzymy Kościół, my potrzebujemy obudzić w nas to, co zastygło. My potrzebujemy sprawić, żeby to, co było rzeką, a stało się stawem, znowu stało się rzeką. My potrzebujemy, żeby udrożnić ujście ze stawu, ale i wprowadzić wpływ, dopływ świeżej wody do naszego życia, aby przyszło życie. Ponieważ my potrzebujemy być solą ziemi i my potrzebujemy być jak miasto na górze. Widzisz, miasto na górze jest wystawione, jest wizytówką, jest atrakcyjne. Chce się tam jechać, chce się to odwiedzić, chce się tego dotknąć. Dlaczego? Bo jest to miasto położone na górze. Kościół ma być ambasadorem nieba na ziemi. Kościół ma być rozpoznany przez ludzi, którzy nie mają życia, którzy nie mają nadziei, którzy nie mają radości, którzy nie doświadczają wolności. Oni mają spojrzeć na Kościół i powiedzieć, come on, to jest odpowiedź. Oni mają coś, czego nie mamy my. Może jeszcze nic nie rozumiemy i taki człowiek nie powie ci spójnie teologicznie, tak, Boże życie jest w nich, oni mają owoc ducha, ja chcę tego. Nie, oni tego nie rozumieją. Ale zobaczą ten błysk w twoim oku i powiedzą po prostu, stary, ja nie wiem, co ty bierzesz, ale ja tego chcę. Widzisz, musimy zrozumieć, że ten świat nie będzie do nas mówił kościelnym językiem. Ten świat nie będzie mówił do nas kościelnym językiem. i nie oczekuj, że oni przyjdą do ciebie i powiedzą, ja potrzebuję rzeki wody żywej. To wtedy możesz mu odpowiedzieć, z jakiego kościoła uciekłeś? Widzisz, to co oni się zmagają, ludzie w świecie, z założenia, bo tam nie ma nadziei, tam nie ma miłości, tam nie ma pokoju, tam nie ma radości, tam nie ma wolności. Oni są puści, oni nie mają życia. Tam są substytuty, tam są repliki, tam są zastępstwa, które próbują chwycić i wycisnąć z nich jakąś wodę, ale okazuje się, że nic tam nie ma. I oni muszą zrozumieć, a zanim oni to zrozumieją, to my musimy zrozumieć, że to, na co oni czekają i zanim poprawnie teologicznie powiesz na Jezusa, to oni najpierw czekają na objawienie się Synów Bożych. Bo ty i ja musimy zanieść im Jezusa. Ale widzisz, musimy zanieść żywego Jezusa. Musimy zanieść Ducha Świętego, który jest osobą, a nie informacją. Musimy zanieść doświadczenie Pana, a nie informację o Panu. Potrzebujemy spojrzeć na tych ludzi i kiedy oni spojrzą na nas, oni muszą powiedzieć, ja chcę tego. Ja wierzę, że Kościół musi zacząć dotykać trudnych wersetów i zacząć się z nimi konfrontować. Chociażby jeden z nich brzmi tak. Naśladujcie mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Bum. Czy bezpiecznym byłoby dziś powiedzieć do tego świata, naśladuj Kościół? Gdzie dzisiaj zabrnąłby ten świat, gdyby dzisiaj świat podążał za Kościołem? Czy gdyby świat podążał za Kościołem, generalizując, czy znalazłby Jezusa? Nie odpowiadajmy. Są pytania, które próbuję czymś coś sprowokować, coś obudzić. Czy gdyby każdy z nas gdzieś tam poszedł jeden na jeden do ludzi z tego świata, to czy gdyby ludzie weszli ze świata w nasze buty, to czy by spotkali z Jezusa? Czy spotkaliby chrześcijaństwo, które opiera się o gorliwość, która jest dobra, o pobożność, która jest super i tego trzeba, o Biblię, która nie jest zakurzona, to super, bo tego potrzeba, ale czy gdyby weszli w nasze buty na 24 godziny, to czy by żyli pod otwartym niebem? Czy żyliby w tej namacalnej, intymnej relacji z Duchem Świętym? Więc widzisz, zanim ten świat ujrzy Chrystusa, wierzę, że równolegle do tego procesu musi odbyć się proces nowego nawodnienia Kościoła. Świeżej wody, która wyleje się na pola Kościoła. I wiecie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze Rodzaju, w 21 rozdziale jest mowa, wzmianka, ona nie jest oczywista, tam nie jest o tym opowieść, to trzeba wyciągnąć z pomiędzy wersetów, że jest mowa o studni i o Abrahamie. Tam jest mowa o studni i o Abrahamie oraz jest też mowa o mieście, które gdzieś tam się przejawia, Berszeba. A więc gdzieś tam idzie historia i pomiędzy wierszami pojawia się historia, wzmianka o studni, o jakiś tam mikrospór, gdzie na koniec dialogu Abraham wspomina, wiesz co, a tam poszła pewnego rodzaju przepychanka z twoimi ludźmi o moją studnię, którą ja wykopałem. I to tak wygląda, jakby to było drugoplanowe. Ale kiedy idziesz 5 rozdziałów dalej i dochodzisz do 26 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, to widzisz, że znowu mówią o studni. I nie jest wprost napisane do końca, o którą studnię chodzi i o co tam chodzi, ale kiedy pobadasz tą historię, to dowiesz się, że w 26 rozdziale rozmawiają między innymi o tej samej studni z 21 rozdziału. Tylko, że jest to już lata później, powiem więcej. Abrahama już nie ma, on już nie żyje. A wzmianka jest o tej samej studni. Więc pokolenia przemijają, ale studnia, temat nie znika. I posłuchajcie, co się dzieje. Zanim pójdziemy do 26 rozdziału, skupmy się na 21. Mowa jest o tym i dobrze to wywnioskujesz, musisz poczytać trochę po lewej, po prawej, przeczytać to troszeczkę głębiej i zrozumiesz kontekst, że Abraham pobudował studnię. Ale wpadł na bardzo dziwny pomysł, żeby tą studnię wykopać w Berszebie. Ponieważ kiedy zajrzysz trochę na mapy, poczytasz o tym mieście, co tam się działo, gdzie to jest, o co tam chodzi, to dowiesz się niezaciekawych rzeczy. Jakby ci zlecili projekt, wiesz, wykop studnię. Mówisz, okej, okay, ale gdybyś dowiedział się gdzie, to raczej byś rzucił łopatą i poszedł do domu. Bo okazuje się, że Berszeba to teren całkowicie pustynny. Nie wiem, czy wiesz, ale na pustyni na 2 metrach głębokości nie ma wody. Wiecie, jednym z moich zabaw na wakacjach, miał syn się mój zawsze bawić, ale to ja się z nim bawię, a tak naprawdę to on mi towarzyszy. Mamy zawsze jeden taki plastikowy mały szpadelek. I moim zadaniem zawsze jest wykopać dziurę taką, że ja wchodzę po szyję. Niezależnie gdzie jestem, jaka jest plaża, jaki jest grunt, zawsze wzbudza to zainteresowanie ochrony obiektu. I zawsze, niestety, kiedy ja gdzieś jestem, musi wyjechać ekipa z takim traktorkiem, 2 gości ze szpadelkami, zasypują to i później to rozjeżdżają, a ja na następny dzień wychodzę i znowu to odkopuję. I jakbyś popatrzył na moje wakacje, to powiedziałbyś, wariat. Bo ja pytam Dawidka, czy jeszcze mu się to podoba, mojego syna. I mówię, Dawidek, kopiemy i ja zawsze muszę dokopać się do wody. I zawsze idę po tą wodę. Zawsze tam idę i na końcu buduję im basen. Mają wodę po kolana i ich zabawa polega na tym, że buduję później 3 poziomy. Górny, środkowy i oni biegną z moją córeczką i synkiem, wskakują na ten środkowy i ze środkowego bum do wody. To jest pastor Jakub na wakacjach, okej? Wykopać 1,70 m, 1,80 m tam na plaży to masakra. Na pustyni to jest inna bajka. I teraz Berszeba to też szlak handlowy. Zobaczcie, jak zaczyna się kolorowo historia nam rozciągać, jak dodajemy fakty na temat Berszeby. Jest to teren pustynny, jest to szlak handlowy, ale nie ma tam pustyni. Wiesz, co to nie ma tam studni. Wiesz, co to oznacza? Że się tam nikt nie zatrzyma. Na szlaku, na przerwę, zatrzyma się tylko tam, na pustyni, gdzie będzie woda. Nikt nie jest zainteresowany na pustyni zrobieniem sobie przystanku w miejscu, gdzie nie ma wody. Bo warunki na pustyni z góry są nieprzyjazne i niepożądane. A więc szlak handlowy, wszystko fajnie, Berszeba sobie jest, ale nie jest to atrakcyjne miasto. Dlaczego? Bo nie ma wody. I Abraham buduje studnię w Berszebie. Jest to totalnie nielogiczne i trudne zadanie. Zrobienie takiej studni automatycznie nada całkowite inne brzmienie dla tego miasta. W momencie, kiedy pojawi się tam woda, to miasto nabierze kolorów. Gospodarka ruszy, ekonomia ruszy, sklepiki lokalne ruszą, wszystko ruszy. Zacznie się ruch. Hotele warto pobudować. Jedna studnia jest w stanie załatwić wiele, ale nikt się nie zabrał wcześniej za wpadnięcie na pomysł, że może na tym trudnym terenie, na tym pustynnym gruncie, gdzie za bardzo nikt nie chce, być może spróbujmy dokopać się do wody. A więc jest potencjał do tego, że kiedy będą przychodzić tamtędy handlarze, mogą mieć miejsce odpoczynku, gdzie napoją swoje stada, a więc zaczyna się zaciekawienie tym miejscem. Być może będzie zaciekawienie, kiedy będzie woda. Bez studni tam nie przeżyjesz. I teraz uwaga. Współcześni archeolodzy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy dzisiaj to mam na myśli czerwca, mam na myśli ostatnie lata, archeolodzy współcześni, pobadałem to bardzo dokładnie, znaleźli w tamtym terenie, na tamtym terenie, zasypaną studnię. Więc postanowili odkopywać. I uwaga, co się wydarzyło. Jesteście gotowi? Oczyścili ją do głębokości 30 metrów i dalej nie sięgnęli dna. Jeden z tych badaczy, archeologów powiedział, cytuję, aż bierze pokusa, by uznać tę studnię za studnię przysięgi, przy której Abraham zawarł przymierze z Abimelechem. 30 metrów i dalej nie ma końca. Pomyśl sobie, jaki wysiłek, pomyśl sobie, jaki czas, pomyśl sobie, jaka determinacja, ale jakiś przełom, kiedy w końcu zobaczyli wodę. A więc w 26 rozdziale czytamy smutną część tej historii o studni, ponieważ w pierwszej Księdze Mojżeszowej 26:15 i ten werset mamy, wierzę, możemy go otworzyć. Pierwsza Mojżeszowa 26:15 mówi: to też wszystkie studnie, które wykopali cudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią. A więc teraz jest sezon Izaaka i pada stwierdzenie, że za czasów ojca, za czasów Abrahama były studnie, była woda, ale kto? Filistyńczycy zasypali wszystkie studnie ziemią. Filistyńczycy reprezentują szeroko pojęty sprzeciw wobec ludu Bożego. Filistyńczycy reprezentują sprzeciw wobec woli Bożej. Filistyńczycy reprezentują siłę ciemności. Filistyńczycy reprezentują wolę szatana dla Kościoła. Filistyńczycy reprezentują swój przekór, swoją obudę i swoją nienawiść do prawdziwego Boga i do Jego ludu. I Filistyńczycy całą pracę, którą poświęcili, wiele pracy, wielu ludzi z polecenia Abrahama o wykopaniu studni, wielu ludzi, którzy poświęcili ogrom czasu, Filistyńczycy zakopali, zasypali te studnie ziemią. I w tym samym rozdziale, w wersecie 18, jest napisane, że Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. A w XXI wieku nadal jest walka o odkopanie tej samej studni. Tysiące lat jest zainteresowanie wokoło jakże znaczącego tematu studni Abrahama. Studnia nie jest celem, woda jest celem. I widzicie, zanim będzie woda, musi nastąpić kopanie. Zanim będzie woda, musi nastąpić strategiczne namierzenie celu, chcemy wody. Widzisz, nie sztuką jest mieć studnię na terenie pustynnym. To nic trudnego. Ale miej wodę. Wtedy jesteś kozak. Dokop się do wody na pustyni, a gwarantuję ci, że każdy bank będzie chciał cię mieć za klienta. Więc teraz zobaczcie, jest walka o życie, walka o wodę. Walka o ten proroczy obraz życia Bożego wśród ludu Bożego. Potrzeba wody, która przyniesie życie do ludu Bożego. A więc Abraham, który jest tym, który reprezentuje wolę Ojca, wolę Boga dla swojego ludu, on mówi, my musimy znaleźć tu wodę. Musimy uczynić to miejsce miejscem rozpoznanym z tego, że będzie tu woda. Więc zaczęli kopać. I teraz ta woda, ta obfitość tej wody i ten owoc chciałbym nazwać przebudzenie. Chciałbym to nazwać przebudzenie. Kiedy jest ta woda, kiedy jest życie, wtedy możemy mówić o tym znanym w świecie chrześcijańskim słowie przebudzenie. I chciałbym powiedzieć dla wyjaśnienia, w co ja nie wierzę, jeżeli chodzi o przebudzenie. i czym według mnie, tak po chłopsku mówiąc, przebudzenie nie jest. Okej? Przebudzenie to nie emocje. Nie chodzi o emocje, aczkolwiek one tam są. Bóg dał nam emocje i jest dobrze, jeżeli emocje towarzyszą w naszym życiu. Ponieważ Bóg dał nam duszę, Bóg sprawił, że mamy duszę i Bóg sprawił, że możemy czuć, że możemy odbierać. Mamy zmysły, mamy emocje. Jest spoko odczuwać pewne rzeczy. Ale w przebudzeniu celem nie są emocje, żebyśmy coś poczuli. W przebudzeniu, wiecie, chcę tylko to powiedzieć tak na wszelki wypadek, ale wierzę, że dla nikogo nie jest to potrzebne. W przebudzeniu nie chodzi o to, żeby się wywrócić na uwielbieniu i rolować po zakurzonej podłodze. Nawet jak ona jest wymopowana, to też nie o to chodzi. W przebudzeniu nie chodzi o chwilę. W przebudzeniu nie chodzi o doznanie, na którym się kończy. Jest miejsce na przebudzenie, ale na nim nie, na pewnego rodzaju, ale nie na tym ma się skończyć. W przebudzeniu nie chodzi o to, żebym ja się dobrze czuł na dłuższą metę. Tak naprawdę, jeżeli byśmy porozmawiali o przebudzeniu wśród ludzi, którzy doświadczyli przebudzenia, którzy, ja nie mówię o zalążkach przejawów, ja mówię o przebudzeniu, które sprawiło, że społeczeństwo z 0, ileś tam nawróceń w społeczeństwie sięga 25-30% populacji. Kiedy porozmawiasz z ludźmi, którzy przeżyli przebudzenie, którzy byli w czasie wybuchu przebudzenia, to musisz zrozumieć, że jeżeli umierałeś dla siebie do tego dnia, to teraz musisz dwukrotnie umrzeć. W przebudzeniu nie chodzi o to, że ja się dobrze czuję i teraz wszystkie moje marzenia są spełnione i ja wiecznie czuję... Kiedy przychodzi przebudzenie do kościoła, przychodzi nowy poziom między innymi bojaźni Bożej. Kiedy przychodzi przebudzenie, przychodzi nowy poziom pragnienia uświęcenia w twoim życiu. Kiedy przychodzi przebudzenie, w nowy sposób stajesz się sługą i coraz bardziej zaczynają do mnie i do ciebie wersety, które mówią o tym, że Jezus powiedział, nie przyszedłem, aby mi służono, ale przyszedłem służyć. W przebudzeniu, które przychodzi do twojego życia, na razie zapomnij o mieście, do twojego życia, coraz bardziej przestaje chodzić o ciebie. Coraz bardziej twoje modlitwy będą kurczyć się o mnie, dla mnie i coraz bardziej będą skupione na nim i dla niego. Widzisz, jeżeli myślałeś, że przebudzenie to dreszcz na karku i cieknąca kropla potu emocji po plecach, to nie rozmawiamy o tym samym. Przebudzenie przynosi całkowitą zmianę stylu życia. Przebudzenie przynosi odpowiedzialność. Kiedy przychodzi przebudzenie, nie mogę zachowywać się już tak jak wczoraj. Ponieważ Bóg mnie przebudził. Bóg mnie rozpalił. Bóg mnie dotknął. Nie mogę zmarnotrawić tego dotyku. Nie mogę się, nie zrozumcie mnie źle, ale spoufalić z Bogiem. Nie mogę, Kościół nie może spoufalić się z Bożą obecnością. Bóg jest dobry, Bóg jest fajny, to mój taki, wiesz, tatek, nie? Ja się odsuwam zawsze na kilometr, bo jak rypnie z góry zaraz. Tak, On jest twoim tatusiem. Tak, jest ojcem, ale chciałem przypomnieć, jest ogniem trawiącym. Jest królem królów, panem panów. Książę pokoju. Jego oczach są płomienie ognia. To nie jest daddy. Musimy mieć szacunek do Bożej obecności. Musimy mieć szacunek do osoby Ducha Świętego. Musimy mieć respekt do Bożej chwały. W innym przypadku przez brak respektu, uniżenia, szacunku. Nie będziemy wiedzieć, jak ją ugościć, o ile ona w ogóle zacznie się manifestować. A nawet jak zacznie, to nie będziemy wiedzieć, jak ją utrzymać. I teraz ktoś powie, co ty mówisz? Co to w ogóle są za frazesy? Chłopie, ty chyba Biblii nie czytałeś. Utrzymać Bożą obecność? Sprowadzić Bożą chwałę? Czy ty doczytałeś w Jakubie, że w Mateusza jest napisane, że wszystko się wykonało? Że kiedy Jezus oddał ostatni dech, krzyknął, wykonało się? Czy nie czytałeś w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, że Duch Święty już przyszedł? O czym ty, Jakub, do nas mówisz? Widzisz, kiedy mowa jest o chwale, to jest takie piękne hebrajskie słowo, bo nasze Biblie niestety nie były pisane po polsku. I z oryginału chwała odnosi się do słowa kawot. To jest hebrajskie słowo na polskie słowo chwała. I tak się składa, że słowo kawot nie odnosi się do pieczęci Ducha Świętego w twoim wnętrzu, ale kawot odnosi się do namacalnej manifestacji Bożej obecności. I to nas zabiera do całkowicie nowego miejsca, które warto przeanalizować. Że Bóg chce, abyśmy doświadczali w sposób namacalny Bożej obecności. I ja nie mówię tu o emocjach. My jesteśmy zaproszeni do tego, aby doświadczać Bożej chwały. Nie aby z zamkniętymi oczami tylko na tym poprzestając wierzyć, że On we mnie mieszka, ale On nas zaprasza do osobistego doświadczenia. Teraz, skoro czytamy to w Starym Przymierzu, że to jest cień rzeczy przyszłych, to skoro Mojżesz na górze Synaj z dymiącą się górą jest obrazem cienia rzeczy przyszłych, jeżeli Ananiasz i Safira padający trupem, jeżeli kobieta zamieniająca się w słup soli, jeżeli Morze Czerwone otwarte, jeżeli cień Piotra uzdrawiający chorych, a chustki Pawła kładzone na plecach przynosiły uzdrowienie, to nie mów mi, że w czasach ostatecznych maksem jest to, że on gdzieś tam jest. Bo jedno to, że On mieszka w nas, Boży Duch wespół z naszym Duchem świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Amen, kropka, niepodważalne. Ale jest wymiar obecności Bożej, kiedy to zaczyna ona spoczywać jak gołębica na kościele. W Biblii jak poczytamy o Duchu Świętym, o Bożej obecności, to widzimy wy i na. Widzimy rozróżnienie obszarów Bożej obecności. Wy, nas, w nas, a na nas. To się przejawia. To jest. I co innego jest obecność na nas, a co innego jest obecność w nas. I widzisz, kiedy Biblia mówi o tym, żeby nie upijać się winem, ale napełniać się Duchem Świętym, to zgadnij, co stanie się, jeżeli będziesz stale się napełniał. Pomyśl sobie nie za daleko. Dwulitrowy pojemnik przynoszę, okej? Okay? Wiaderko, garnek. 2 litry pojemności. Wlewam. Co będzie, jak będę tam wlewał non-stop? Co się stanie? Jest to jedno słowo klucz. Powiedz je. Przeleje się. Się przeleje. Jezus powiedział, jeżeli uwierzycie we mnie, jeżeli uwierzycie też w obietnicę, tak jak powiada Pismo, to z wnętrza waszego wytrysną. A więc będzie manifestacja na zewnątrz tego, że będzie to w środku. I widzisz, nie jest tu mowa o uprzejmości. Tu nie jest teraz mowa o owocach ducha w kontekście jestem uprzejmy, jestem grzeczny, jestem wychowany. Mowa jest o tym, że ta rzeka, do której wchodził Ezechiel, że ta rzeka, o której jest opisane w objawieniu, w Apokalipsie, ta rzeka, która niosła życie, najpierw ta rzeka, kiedy się nią napełniasz wodą Ducha Świętego, kiedy napełniasz się Nim, ona najpierw, wiesz co robi? Ciebie, powiem tak niespodziewanie, ona cię uspokaja. Bo my bez Pana jesteśmy wariatami. My nie możemy zaznać spokoju. Kręcimy się w kółko, biegamy za jakimiś sprawami, nie wiemy, co się dzieje. Tu goni patataj przez życie, od projektu do projektu, od nadziei do nadziei, od pomysłu do pomysłu, tylko zapominamy, że to wszystko to jest marchewka na kiju 1,5 metra przed naszymi oczami. I kiedy próbujemy tą marchewkę łapać 10 lat, 15 lat, 20 lat i mówimy, ale pewnego dnia złapię tą marchewkę. Tak, dalej. I kiedy doświadczasz Bożej obecności, wiesz, co się dzieje? Zatrzymujesz. Przychodzi pokój. Lądujesz z jakiegoś dalekiego orbitalnego lotu. Cisza następuje. Znajdujesz miejsce ukojenia. Nie werset o ukojeniu. Znajdujesz już ukojenie. Nie bierzesz wersetu o ukojeniu i bijesz nim o ścianę, później w głowę i mówisz, wchodź tu. Nagle pokój Boży zaczyna cię strzec. Biblia mówi, a pokój Boży będzie strzegł waszych serc i waszych myśli. Wow. I teraz zgadnij, co się dzieje, jak ten proces jest kontynuowany napełniania się Duchem Świętym. Wzrasta poziom pokoju, wzrasta poziom wolności w twoim życiu. I pewnego dnia, i na to czeka dziś świat, ja tu spróbuję moim językiem opowiedzieć, co znaczy, że całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych. Tak bardzo od serca do serca złapcie przesłanie, a nie słówko za słówko. I kiedy się napełniasz i napełniasz i napełniasz i dochodzi do tego, że w 2-litrowy zbiornik wlałeś 2,5 litra, to te pół litra jest tym, na co czeka ten świat. Musisz zostać najpierw uleczony. Najpierw musisz wyzdrowieć. Najpierw Boża obecność cię ukoi. Najpierw będzie mleko. Najpierw będzie puszek. Ale Pan mówi, come on, do przodu. Odmierza ci kolejne 1000 łokci. Pamiętacie Ezechiel? Nie tylko po kostki. Ja rozumiem, że jest przyjemnie stać, kiedy jest to słoneczko, jest ta chłodna woda, przezroczysta woda. Jak fajnie, jest bezpiecznie, nikt tam nie utonie. Szybko możesz zdecydować, czy pójdziesz głębiej, ale bardzo szybko jednym ruchem możesz się wycofać. To jest miejsce, które kochają chrześcijanie. Tak trochę, żeby poczuć coś. Ale anioł się nie zatrzymuje i mówi, hej, kolejne 1000, sygnał od Pana, wchodź po kolana. Fajnie, jak świeżutko. No, panowie, wiecie, co się dzieje, jak wchodzisz po pas. Robi się ciekawie. Co się dzieje dalej? I mówisz sobie, wow, jaki progres. Jak fajnie, jaka woda, wow. A pan mówi, kolejne 1000, do przodu. Ale jakże do przodu? Czy tam już tak głęboko. Tak, bo dążymy do tego, żebyś stracił kontrolę. Nie mogę już chodzić, już nie ja decyduję. Teraz już nurt decyduje. Czym jest nurt? Wolą Bożą. Tylko i wyłącznie, będąc człowiekiem Bożej obecności, możesz zrealizować Bożą wolę w twoim życiu. Ponieważ potrzebujemy poruszać się za Bożą obecnością. Potrzebujemy poruszać się za Jego poruszeniem, za Jego oddechem. O czym mówię? Pamiętacie moment, w którym Dawid podejmował kolejne wyzwanie, kolejną bitwę, kolejną wojnę i pyta Dawid Pana, mam natrzeć na nich? A Bóg mu mówi coś takiego, posłuchajcie strategii nieba. Nie, ustaw się z tyłu i czekaj przy drzewach topolowych. I teraz w Biblii jest napisane tak. Jak usłyszysz odgłos stąpających kroków po wierzchołkach drzew topolowych, wtedy wiesz, że to ja przeszedłem róż. Teraz pomyśl sobie tą scenę, że Joab, generał wojsk Dawida, który ma pod sobą kolejnych dowódców, na krótkofalówce mówi: stoimy. Nikt nie gada. Cisza. No i chłopaki się tam w 18 rzędzie zaczynają szeptem jeden do drugiego pytać, na co czekamy? Pewnie na jakiś głośny okrzyk. Nie. Dawid wsłuchuje się w odgłos kroków stąpających po wierzchołkach liści. A więc Dawid został zaproszony przez Boga do tego, aby poruszać się za Jego obecnością. Bóg prowadził Izrael z Egiptu swoim obłokiem za dnia i supem w nocy, supem ognia. Widzicie to? Bóg chce nas prowadzić swoją obecnością. Bóg chce nas prowadzić. Widzisz, jeżeli chcesz wybrać się na wielką wyprawę z Panem, czytaj, służyć Bogu. Zachęcam wszystkich, jest fajnie. Jeżeli chcesz wybrać się na tą wycieczkę z Panem, a większość tu chce, to potrzebujesz zrozumieć, że na drodze woli Bożej jest przed tobą wiele bitew i wiele Moabitów, Amonitów i Filistyńczyków. I chcę ci powiedzieć, podczas konfrontacji z Moabitami, Amalekitami, Filistyńczykami, werset ci nie wystarczy. Jeśli nie ma doświadczenia tego słowa. Obietnica musi stać się żywa. Obietnica, słowo musi stać się żywe. To musi być słowo ożywione. A więc my potrzebujemy słowa w osobie. Jak to, że jak, przepraszam. A pamiętacie opis? Na początku było słowo. Słowo było u Boga. Znacie to wszystko? A pamiętacie, co jest napisane w Apokalipsie? Bo w Apokalipsie jest definicja, o co tam chodzi. Kiedy jest opis Jezusa, na końcu jest napisane, a Jego imię brzmi Słowo Boże. Słowo musi stać się osobą w twoim życiu. Żywe. Wtedy stanie się, Hebrajczyków, skuteczne. Mamy dziś problem, że w życiu Kościoła słowo jest nieskuteczne wiele razy. Słowo ma być skuteczne. Sama litera nie wystarczy. Ono musi być żywe i skuteczne. Ono jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. I jest w stanie rozdzielić ciało ducha od duszy i przebić się aż do szpiku. Co jest w szpiku? Życie i początek twojego cyklu DNA. Wow! Więc co się dzieje, kiedy wchodzi w ciebie życie? Zmienia się twoje życie. Wiesz, dlaczego życie wielu ludzi się nie zmienia? Bo nie dociera do szpiku. Słowo musi przebić się przez duszę. Jest napisane, że Słowo Boże oddziela duszę od ducha i przedziera się aż do szpiku. Wiesz, co to oznacza? Że jeżeli słowo zatrzyma się tylko na duszy, ono nic nie zrobi. Co mam na myśli? Co jest w duszy? Twoje emocje? Twoje uczucia? Wielu ludzi przychodzi na uwielbienia, na modlitwy, w szczególności, kiedy jest piękna muzyka, wtedy czują się w trakcie tej muzyki, jakby w niebie byli. Ale piosenka się kończy i te same kłopoty wracają. Wieczór uwielbienia się zakończa, piosenka na YouTubie się skończyła i masz wrażenie, że diabeł wrócił. Na konferencji jesteś w siódmym niebie. Widzisz 24 starców pod tronem śpiewających święty, święty, święty. Ale kończy się piosenka i konferencja i na parkingu masz wrażenie, że diabeł mówi: dzień dobry, już wróciłeś. Bo bo nie zrozumieliśmy, że to była dopiero pierwsza bramka, przez którą ma przejść. Boże życie przedziera się i niech to zostanie dobrze zrozumiane. I łechta twoją duszę. I to będzie, i to jest dobre. I wtedy koi twoją duszę. I to jest dobre. Dlatego odczuwasz spokój. Ale jeśli nie pójdzie głębiej i nie przedrze się dalej, nie dojdzie do ducha i szpiku i wtedy nie wejdzie w cykl i nie zostanie wprowadzona żadna zmiana. I wtedy mamy dokładnie to, co miał Saul. Saul żył totalnie pogrążony w ciemności. Przyprowadzili mu Dawida. Dawid mu zagrał, a on czuł pokój. Ale gdy tylko Dawid przestawał grać, Saul brał włócznie i rzucał. Dlaczego? Bo słowo nie przedarło się ponad intelekt i duszę. I my musimy zrozumieć, że to jest dobrze, jeżeli nasze słowo jest w naszym intelekcie. To dobrze, jeśli nasze słowo dotyka naszej duszy. Ale musimy zrozumieć, że to nie wystarczy. Ono musi wejść do źródła, z którego się wszystko zaczyna. Dlatego mamy dużo frustracji w chrześcijaństwie, bo ludzie mówią, a ja przychodzę, ja słucham, ja chodzę, notuję, czytam, każą podnieść rękę, podnoszę. Przychodzę, wszyscy mnie już obmodlili. Przepraszam, a czy kiedykolwiek przebiło się coś do twojego szpiku? Na ile to dotknie wnętrza, na tyle zobaczysz, co się stanie na zewnątrz. I teraz w pewnym momencie religia doprowadziła do jeszcze większej abstrakcji. Brzmi ona tak. Skoro się nie przebiło, oczywiście plan nie jest uwypuklony, bo on jest tajemny, ale brzmi to tak. Skoro jest to tylko na poziomie duszy, skoro nie ma żadnej transformacji, no to chrześcijaństwo polega na tym, żeby teraz zadbać o zewnętrze. Więc o co walczysz? O make-up. O duchowy design. Podnoszę najwyżej ręce w kościele. Kupiłem sobie specjalne buty na 8-centymetrowej koturnie dla niskich, żeby wyjść jeszcze wyżej. Przynoszę Słowo Boże wielkości tej kolumny. I co? Gdzie jest życie? Nie gdzie jest, a bracie, już ci czytam, już ci mówię. Nie, nie, nie. Gdzie ono jest? Bo Biblia mówi, po owocach nas poznają. Więc ta woda, ta rzeka musi być żywa w moim i twoim życiu. W innym przypadku skończymy na religii. I wtedy będzie jakby studnia w Berszebie, tylko której nie starczyło determinacji, żeby przebić się do wody. I teraz pomyśl sobie, że wpada informacja do wszystkich handlowców podróżujących przez Berszebę. Kochani, od dziś zapraszamy, wybudowaliśmy studnię, będzie cudownie, można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy studni, możecie odpocząć, będzie świetnie, pobudowaliśmy hotele. Mamy taką wizję na to, co wydarzy się w tym mieście. I chłopaki pierwszy kurs jedzie, wiesz, zatrzymują się. Przygotowani z baniakami na drogę, wielbłądy mówią, pakuj ile wlezie, wyciągnę więcej. Podchodzą do studni i tam nic nie ma, piasek. I wzywają zarządców projektu i mówią, co jest? Bóg jest dobry, mamy studnię, zobacz. Tylu ludzi zgromadziło się wokoło tej studni. Jest poruszenie, gazety o tym piszą, że jest studnia. Człowieku, ni studnia życia nie da. Ja chcę wody. Kościoły bez życia Bożego i bez Bożego kawot są jak studnie w Berszebie bez wody. Jeżeli nie będzie wody, nie będzie poruszenia ducha w naszych kościołach, nasze kościoły nigdy nie będą się rozwijać prawidłowo. Bo to, co podtrzyma ludzi, owszem, na jakiś czas czadowy program, owszem, na jakiś czas przewspaniałe grupy domowe, owszem, na jakiś czas, to jest największe żądło, rodzinna, wspaniała atmosfera. I to ma być. To wszystko jest dobre, ale posłuchaj, tylko życie utrzyma przy życiu. Tylko życie sprawi, że przyciągnie tych, którzy życia potrzebują. Wiesz, co się dzieje, jak komuś się diagnoza pojawi, że jego nerka nie pracuje i trzeba przeszczepić? Szuka dawcy. Wiesz, czego będą szukać ludzie bez radości, miłości i wolności? Miejsca, w którym są przejawy wolności, miłości i radości. Bo sami nie są w stanie dokopać się. Musimy zrozumieć, że jeżeli głosimy ludziom Ewangelię tam na zewnątrz i mówimy po słowie amen, prowadząc ich w modlitwie grzesznika, mówią, a teraz se wykop studnię i żyj, oszukujemy siebie, ich i wszystkich dookoła. Musimy zrozumieć, że Kościół musi być studnią, w której jest zapas, do której kiedy przyjdziesz, możesz czerpać. Ale celem nie jest mieć tylko studnię, w której się nam fajnie będzie żyło. Celem jest nawodnić cały kraj. Celem jest doprowadzić wodę do wszystkich miejsc w tym kraju, w których jeszcze nie ma wody. Amen. A więc Abraham poniósł cenę. Abraham postanowił wykopać studnię, aby była tam woda. Ale widzimy tu Filistyńczyków, którzy zasypują. Zasypują. Kiedy zasypali? Zasypali po śmierci Abrahama. Wiesz, co mi to mówi? Że trzeba stać na straży i bardzo intencjonalnie zabiegać o wodę, bo Filistyni ci ją zasypią. Dlatego między innymi, Biblia mówi, uderz w pasterza, a owce się rozpierzchną. Dlatego musimy modlić się o swoich pastorów. Musimy się modlić o przywództwo w Polsce. Nie ciągle na nich narzekać. Nie ciągle mówić, za płytka ta studnia. Tylko modlić się im, bo wierzymy, że są wierni wizji Bożej. Tego się trzymajmy, nic mi gdzie indziej. Że idą wiernie z wizją tego, że ich zadaniem jest robić wszystko, aby w domu Bożym była woda. Nie opowieść o wodzie, nie kazania o wodzie. Ma być woda. My jako kościoły, jako społeczności powinniśmy dążyć do miejsca, w którym będziemy mogli bezpiecznie, ale i z pewnością powiedzieć słowa, które brzmią tak. U nas w wspólnocie jest woda. Przyjdź. Może bracia i siostry, nie macie dzisiaj wody, ale my mamy. Przyjedź do nas na 2 dni. Wypijcie razem z nami. A później pojedziemy do was i pokopiemy wspólnie. Rozumiecie? My musimy mieć dostęp do wody. Bo jeżeli nie będzie wody, to będzie koniec. I warto jest obracać się wokoło ludzi, którzy mają dostęp do wody, bo wtedy masz dostęp do życia. Docelowo nie jest celem jechać wiecznie na czyjejś studni. Ale na początku tego potrzebujesz. Więc Filistyńczycy ewidentnie pokazują nam, co wróg życzy dla mnie i dla ciebie. Aby studnia została zasypana. Co on chce zrobić? On chce cię zniechęcić. Pomyśl sobie, że wiesz, jak ja się źle czuję w tych wakacjach, kiedy ja wstaję rano i patrzę, a moja dziura jest zasypana? Ja mówię, który to? Który Abdul zakopał mi moją dziurę? Amir. Który? Raz w roku staramy się z moją rodziną być w Turcji. Stąd Abdul albo Amir. Więc gdzie jest kolega, który zakopał? Naprawdę. I przychodzę do niego, mówię, please, proszę. Ja tu przez jeszcze kilka dni będę, zostaw tą dziurę. On mówi, jak w nocy będzie ktoś szedł i 2 metry w dół się strążoli, to mnie wywalą z roboty. I mówię, to weź przynajmniej tego nie uklepuj. Bo ja rano to odkopię. On mówi, nie odkopuj. Ja mówię, ja będę odkopywał. To jest mój szpadel, to jest moja misja, ma być woda. A więc jest walka o wodę. A więc mamy Abrahama, który jest reprezentantem ludu Bożego. Mamy Filistyńczyków, którzy wchodzą, psują. I mamy Izaaka, który kontynuuje wolę nieba, którą jest co? Woda! I co robi? Odkopuje. A więc uwaga, to, co zrobiło pokolenie wcześniej i co być może zostało przysypane, musimy odkopać. Musimy odkopać. Z jakiegoś powodu studnie pokopane 30 lat temu, z jakiegoś powodu dzisiaj widać sporo piasku. Nie mówię, że gdzieś tam się woda nie przebija, bo sędzią nie jestem, ale wiemy, że tęsknimy za nową, świeżą wodą. Gdzie ona jest? Trzeba kopać. Grunt nigdy nie będzie przychylny. Okolica nigdy nie będzie cię dopingować. Jeżeli chcesz znaleźć wodę, od razu sobie napisz na koszulce pionier. Bo nie jest modne w XXI wieku, w nowoczesnej Polsce, w Europie, zajmować się jakimiś bzdetami pod tytułem marnowanie życia na jakiegoś Boga. Ja nie mówię o niewierzących, ja mówię o Kościele. Tylko Kościół tego tak nie mówi. Wiecie, jak Kościół mówi? Nie no, pastorze, dwa spotkania w tygodniu bez przesady. Mamy swoje niedziele? Pastorze? Trzy pieśni, ale bez powtarzania refrenów prosimy? Słowo? Możesz mówić, ile wersetów chcesz, tylko że to się zamknęło w pół godziny, bo my mamy dzisiaj na łódkę, idziemy. I jesteśmy zdziwieni, że nie ma rzeki rwącej i lecącej przez nasze zbory. I mówimy, Panie, mam jeszcze pół godziny, może byś tak coś tu zrobił. Tak, wstrzymuję sąd nad wami. Ponieważ Biblia mówi, że jeżeli otrzymaliście talent, jeżeli nabyłeś pole, a tam jest perła, to twoim zadaniem jest wygrzebać tą perłę bez względu na koszt. I tą perłą jest Królestwo Boże. A Królestwo Boże zaczęło się w tym naszym zrozumieniu, kiedy mówimy o Nowym Przymierzu, 2000 lat temu, poprzez dzieło dokonane na krzyżu, a pierwsza rzecz, która została dokonana i wypisana w Słowie Bożym po tym, kiedy Jezus oddał ducha, jest co? A zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Co było za zasłoną? Zamknięta w przybytku, niedostępna Boża chwała, kawot. Bóg rozcina blokadę, którą sam ustanowił. Pamiętacie, co powiedział do Mojżesza? Zbudujesz zasłonę z fioletowej purpury, z karmazynu, z bisioru. Dał mu konkretny model i mówi, zamkniesz moją obecność. I ten sam Bóg, który właśnie to powiedział Mojżeszowi, właśnie dał ten projekt Salomonowi przy budowli świątyni. On z góry na dół, nie bez powodu jest napisane w słowie z góry na dół, bo ta zasłona miała między 15 a 18 metrów wysokości. Sam Bóg Ojciec, przyjmując i akceptując ofiarę baranka, Jezusa Chrystusa, mówi, wykonało się i rozdarł zasłonę. Bóg Ojciec rozdarł zasłonę i mówi tak, teraz moja chwała jest dostępna. Moja chwała jest dostępna. Znacie te tematy? Wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Mówimy tu o wylaniu, mówimy tu o nawiedzeniu, mówimy tu o doświadczeniu, mówimy tu o kawot, gdzie te wody muszą wylać. Więc Izaak odkopuje te studnie. I uwaga, nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec. W Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, w szczególności w Starym, nazwy, imiona miały potężne znaczenie, do którego my dzisiaj bardzo nie przykładamy wagi. W tamtych czasach To jest w ogóle inna bajka, jeżeli chodzi o znaczenie. I nie chcę tu się na długo zatrzymać, ale jedną rzecz, która mi przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o to słowo, to mówi mi to. Te DNA i te zadanie i tą wizję my ją ponownie odtworzymy i będziemy kontynuować. To samo, co rozpoczął nasz ojciec, to samo, co rozpoczął Abraham, za to samo, za co wylewał poty, za to samo, za co cierpieli jego słudzy. To nie jest zabawa z łopatą na pustyni bić się 30-40 metrów w dół. I Izaak to odkopał. I w pierwszej Mojżeszowej 26:19 w następnym wersecie jest napisane, gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnię wody źródlanej. A więc kopali, aż nagle mamy wodę źródlaną. Mamy wodę. Pomyśl sobie, jestem przekonany, że ruch, który wykonał ten, który pierwszy się przebił, był na kolanach do dołu. Pomyśl sobie o tym. Był na kolanach do dołu. Wiecie, dlaczego dzisiaj tak mało widzimy kolan? Bo nie widzimy życia. Wiecie, dlaczego tak mało dzisiaj widzimy kolan? Bo nie widzimy jego świętości. Wiecie, dlaczego tak mało mamy kolan? Bo bojaźń zniknęła. Bardziej się zastanawiamy, czy moja marynarka się nie pognie. I tak popsuję już teraz do końca. I przychodzimy sobie tak, wypewnienie, ale ja mówię, co tam w stolicy jest. I sobie tak przychodzimy, tak sobie poklaszczemy. Poziom oczekiwań jest ogromny, tego, co będzie po nabożeństwie oczywiście. I tak sobie czekamy, aż to się skończy. Fajnie, głosiej, ale se zerknę, ile mu zostało, bo zawsze kończy w 33. Ach, przyciąga, idę się wysikać. Nagle wchodzisz, widzisz, że jest modlitwa, poprawiasz kołnierzyk, robisz tak zwany program skrzydło. Pokiwasz się, pobujasz się sobie, tam ci połechczą trochę pianinem ucho i dasz jakieś tam 3 dyszki na ofiarkę, żeby nie było, że na krzywy. I na balety. I wtedy zaczyna się życie, po zboże. Rano, dla Pana, rozumiesz. Kochasz Boga? Tak. Jesteś szczęśliwy? A jak dobry jest Bóg w twoim życiu? Oj, brak słów. A oddaj głośny okrzyk chwały. Podnieś swoje ręce. Jakieś ciężarki na rękach. Jednym z największych wyzwań w zespole jest, kiedyś zażartuję, na obiad zaproszę tego frontmana, który w końcu uda mu się zachęcić, żeby sala ręce podniosła. Kolana? Daj ty spokój. Nie ma miejsca między krzesłami, tak, a poduszki nie wziąłem z domu. Widzisz, jak Saul wpadł do obozu proroczego, machnął na twarz i 3 doby leżał i nie wiedział, co się dzieje. Kiedy Piotr, Jakub i Jan zobaczyli chwałę, padli na twarz i mówi, nie ma nas, poginęliśmy, człowieku, nie ma już nas, koniec. Kiedy Jan usłyszał głos, brzmiał jakby 1000 trąb, on mówi, nie ma mnie. Śpiewaliśmy jedną z ostatnich pieśni tutaj przed sesją. Zachwycić się chcę nad tobą na nowo. Chcę się zachwycić tobą na nowo. Wow! Widzisz, ja chcę codziennie zachwycić się moim Bogiem. Ja nie mówię o tym, żeby poczytać, bo to wszyscy wiedzą. Żeby nie było, że to minimalizuje słowo. Mamy to studiować, to jest Boże Słowo, amen, amen i amen. Ale my to wszystko wiemy, ja mówię dalej. Nie mam 7 sesji, chciałbym. Mówię, co ponadto? My potrzebujemy szukać zachwycenia się, okej? Okay? Nie zrozum mnie źle, ale jak łapiesz przekaz, a nie słówko, to złapiesz, co mam na myśli. Powiedz mi, kiedy i ile ostatnio... 3 daty, nie mów na głos. spróbuj namierzyć 3 daty, 3 ostatnie razy, kiedy w Bożej obecności z zachwytu Nim płakałeś. Nie kiedy ci było ciemno i wylewałeś gorzkie żale. Ostatnie 3. Gdyby ten muzułmanin usłyszał te statystyki, powiedział, żarty co robicie? 3. Kiedy ostatni raz 3 razy zachwyciłeś się na serio Bogiem, nie piosenką na uwielbieniu, Bogiem. Że widzisz Go w chwale i Cię po prostu rozpadasz się w kawałki. Aj, dziś to było znowu. Dostałem gwoździa dzisiaj w pokoju od Pana. Boże, tak tego potrzebowałem. Chory sezon mamy. Siedzę w tym pokoju, taki zbity pies i mówię, Panie. I tak wiesz, krążę, tu trochę Biblii, trochę tego, trochę tam jakieś wzdychanki. Ja już znam to. Jak On mnie poruszy, to koniec. Co mogę tam stękać? I po prostu nagle, dosłownie, flot, powódź. Od razu ryj na ziemi, pod łóżkiem leżysz głową, zakryta głowa, nie ma cię. I wtedy łzy płyną ci w stronę włosów. Nie próbuję cię rozśmieszyć, próbuję ci powiedzieć, że jest takie poziomy. Bo leżysz tak bardzo zglejony i zgnieciony w pozycji klęczącej, że twoja głowa jest w dole i kiedy płaczesz w tej pozycji, twoje łzy płyną do dołu, a więc płyną w tą stronę. Kiedy ostatnio zapłakałeś sobie włosy? W ogóle dziś nie rozmawiam o gorliwości. Nie rozmawiam o tym, czy czytamy i studiujemy Słowo. Nie pytam, czy się modlimy. Rozmawiam o tym miejscu, gdzie twoje wnętrze obfituje. Psalmista powiedział, tak pragnę ciebie, jak spragniony jeleń wody, płynących wod. Wiesz, jak brzmi spragniony jeleń? Jakby go zażynali. Dawid znał się na zwierzynie i nie wybrał owieczki, nie wybrał lwa, bo znał dźwięk spragnionego jelenia. To jest bardzo traumatyczny dźwięk. Trochę jak zażynany knur, naprawdę. I Dawid mówi, tak dusza moja ciebie pragnie. O tak właśnie ciebie pragnę. W Psalmie 27:4 powiedział, o jedno proszę, o jedno zabiegam, by być w twojej obecności. Kiedy wpadał w błędy, mówi, jakikolwiek wymiar kary, tylko jedna prośba, nie zabieraj mi Ducha Świętego. Okej? Zrób, co musisz, ale nie zabieraj mi Ducha Świętego. Dlaczego? Bo kiedy odetniesz wodę w Berszebie, jest po zawodach. I ostatni fragment jest w 2 Księdze Królewskiej 2, od 19 do 22, który mówi, rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza, oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi. Dobrze nam się mieszka. Jest dobrze. Lecz woda jest zła i ziemia niepłodna. Widzisz, jaka dysproporcja? Możesz dojść do miejsca, w którym mimo, że woda jest niezdrowa i niepłodna, ty się już tak do tego przyzwyczaiłeś, że ci się już dobrze żyje. Zaznajomiłeś się i zadomowiłeś w więzieniu. A mówisz, nie jest tak źle. W Hongkongu podobne rozmiary mają. Więc sobie żyję w niewoli na 3 metrach kwadratowych duchowej przestrzeni. Nie doświadczam żadnego oceanu Bożej obecności. Jeremiasza 33:3, człowieku, jakieś pukanie, wołanie, krzyczenie. Ja tam w sercu po cichu, wiesz, w niedzielę, na chillu, tak. Ja tam nie krzyczę, bo ja do żadnego Jerycha nie idę. Ja nie jestem zdobywcą, ja chcę przetrwać. Tu mam swoje zbawienie, wierzę, że się uda. Oni weszli w miejsce, w którym sobie przyszli do Elizeusza. Pomyśl sobie, jak daleko trzeba odpłynąć, żeby wpaść do Elizeusza i mówi, ty, fajnie jest. No fakt, woda, nie da się jej pić, jest niepłodna, tam 3 umarło, ale jest dobrze, dobrze nam się żyje. Elizeusz spojrzał na chłopaków i mówi, panowie, i mówi do nich tak, przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc, tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. A więc nie jest kwestia tylko, czy mamy wodę, czy nie mamy. Może mamy tą z zastygniętego, zastałego jakiegoś zbiorniczka, w którym już wszystko pogniło i mówimy, ale zobacz, jest woda. Dobrze nam się żyje, zbór całkiem prosperuje. Ludzie przychodzą, mamy ruch, są chrzty, jest dobrze. Przepraszam, ale jak się napijemy tej wody, to pomrzemy. Nie, no ale jest dobrze, dlatego nie pijemy. Żyjemy na starym łyku. Mamy trochę manny z lat 90. Mamy trochę świadectw z tego, co Pan tu czynił. Mówię ci, bracie, to wciąż jest aktualne. Nie wiem do końca, bo w 93 się urodziłem. Bazuję na kasetach VHS i na tym, że to, co mówicie, jest prawdą oraz na tym, co było przegrane z VHS-ki na YouTube. Ale mnie tam nie było. Wiesz, czego ja chcę? Wiesz, czego chce moje pokolenie? Zgadnij, czego my chcemy. My chcemy wody. My nie pamiętamy przebudzenia. My nie mamy poruszenia, które wy mieliście. My chcemy, żeby tu zalało. My chcemy, żeby zalało. I może komuś starcza wczorajsza woda. Dla nas jest ona, wdzięczni jesteśmy za to, że była. Ale jeżeli jest zielona, to my jej nie pijemy. My potrzebujemy świeżej. Ale chcę ci coś powiedzieć. Ostatnią rzecz, którą byśmy chcieli, to podziału. Chcielibyśmy wszyscy razem jednocześnie w niej pływać i jednocześnie z jej pić, stanowiąc jeden zespół, jeden kościół, jedno ciało, jeden umysł. Bez względu na denominację, bez względu na biskupstwo, stanąć z tym jednym pragnieniem i to jest DNA tego, co robimy. I po to tu przyjeżdżamy, nie żeby zrobić konferencję. My robimy budowę za 8 milionów. My nie mamy czasu na robienie konferencji, ale nie mamy możliwości pozwolić sobie na to, żeby przestać kopać. Ale wiemy, że potrzebujemy zrobić to razem, bo mamy za mało szpadelków, bo mamy za mało narzędzi. Jest nas za mało. I nawet jak są takie oazy w Polsce, a są, Tam ktoś kopie. Znacie to powiedzenie? Sobie rzepkę skrobię. Wiecie, co trzeba zrobić? Stanąć w tym jednym marzeniu. Panie, przyjdź jak wiatr. Chcemy zachwycić się Tobą. I trzeba podnieść szpadle w górę. Chwycić w dłoń narzędzia. I zacząć kopać. I zacząć patrzeć zgodnie z prawdą na wodę, którą mamy. I powiedzieć, czy to jest źródlana i pitna? Czy są jakieś glony, które przyprawiają o wymioty? Widzisz, każdy z nas ma moment zatrzymania. Ale wierzę, że takim kulminacyjnym zdaniem tego kazania jest to. Musimy zrobić dwie rzeczy. Odkopać to, co było i nadać temu kontynuację, oraz zacząć kopać nowe. Zacząć kopać nowe. Odkopać, co było, nadać temu znowu te same imię Bożego poruszenia, uhonorować Abrahamów wcześniejszego pokolenia i pójść jak Izaak do przodu. A więc gdzie jesteśmy? Stoimy przed miejscem decyzji. Stoimy na rozdrożu. Czy będziemy starszymi miasta, którzy staną przed Elizeuszem i powiedzą: nie jest tak źle. Ty, ale sanepid zmierzył wam wodę i się tego pić nie da. Ale jest okej. Może nie ma fajerwerek, ale jest okej. Słuchaj, jeżeli się góra dymiła już w Starym Testamencie, to ja nie chcę fajerwerek. Ja chcę, żeby wszystko wyleciało w powietrze. Jeżeli to był cień rzeczy przyszłych, to ja chcę to widzieć. I jestem nakręcony na Bożą chwałę. Jestem tak nakręcony, mówię ci, mnie po prostu kręci dzień i noc. Dzień i noc, chcę to zobaczyć. Nawiedzenie Boże. Ale wiesz, co to poprzedzi? Lud, który będzie stał zdesperowany. I powiedzą: jeszcze raz, zachwycić się chcę Tobą. Chcę zobaczyć Twoje piękno raz jeszcze. Musimy spokutować, że zamykaliśmy go w pudełku i śmieliśmy powiedzieć, że cała pełnia boskości mieszka we mnie. Gdyby tak było, to byś wjechał na onkologię gdziekolwiek, wszyscy by powychodzili. Nie jesteśmy w tym miejscu. Nasz cień na razie nic nie robi. Chustki ewentualnie pozarażają. Czas wejść na nowy poziom. Powstajmy, Kościele. Hoshakanda raba sibre le rebenese. O, Jesus. O, Panie. Oj, oj, oj. A, Panie, Panie. Niech, Panie, przyjdzie Twoja bojaźń na nas. O, Panie, niech przyjdzie na nas ten duch pokuty. O, Panie, jeżeli ktoś nie jest głodny i nie pragnie, to znaczy, że przychorował. Uzdrów nas, Panie. Uzdrów nas, Panie, z tego, że nie potrafimy wołać. Zjedliśmy już tyle rzeczy. Zjedliśmy pracę. Zjedliśmy rodzinę. Zjedliśmy pieniądze. Zjedliśmy marzenia. Czy już jesteśmy najedzeni? I przychodzimy. I nie ma w nas miejsca. Jesteśmy pełni. Jesteśmy nasyceni. I może nie czujemy się usatysfakcjonowani, ale nie ma w co wlewać. Nie ma w co wlewać. Ale chwała Boża może dziś tutaj zaskoczyć nas wszystkich.
Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostańmy w kontakcie.